Droga wiodąca w górę, wzdłuż tajemniczego przewodu, okazała się dużo cięższa. Manjaro musiał dobrze się namozolić, by przedrzeć się przez dżunglę tarninowych zasieków. Wnet jednak znalazł się przy drodze wiodącej do głównej bramy. Tutaj przewód ginął w betonowym przepuście. Skrupulatny szef brygady nie zastanawiał się długo. Wpełznął do betonowej rury, przeczołgał się na drugą stronę, oczyszczając przepust z naniesionego błota i mułu. Po tym wyczynie podobniejszy był do kreta niż do normalnego chłopca. We włosach, uszach, w dziurkach nosa miał pełno mułu. Między zębami zgrzytały mu ziarenka piasku. W pewnym miejscu, niedaleko murów zamku, przewód ginął w rumowisku skalnym. Jego biała nitka więzła w wielkich, zwietrzałych kamieniach. Manjaro otarł rękawem pot z czoła, zastanawiał się, czy warto odwalać kamień po kamieniu. Gdy jednak zabrał się do pierwszego, starając się bez skutku go poruszyć, zrezygnował. Okrążył więc rumowisko, rozgarniając każdy krzaczek, każdą kępę trawy. Po godzinie poszukiwań z radością odnalazł wątłą nić przewodu. Poczuł, że ogarnia go zmęczenie. Pozwolił sobie na chwilę odpoczynku. Wyciągnął się na suchej trawie. Odetchnął. Pobiegł wzrokiem za pulchnym, różowym obłokiem i na chwilę zapomniał o niepokojącej zagadce. W tarninie pełno było ptaków. Smykały wśród ciemnej gęstwiny jak ryby w akwarium. Spostrzegł małego, barwnego szczygła. Ptak usiadł na suchym oście. Kołysząc się, wydziobywał zeschłe nasiona. Naraz w sielankową niemal ciszę wdarł się brutalnie głos ludzki. Ktoś zakryty krzewami mówił z rozwagą. Jak sądzisz, czy ten fragment murów pochodzi z XIV czy z XV wieku? Wydaje mi się, odpowiedział głos drugi, że tę część dobudowano później. Manjaro, wyrwany z miłego leniuchowania, zerwał się, wychylił głowę zza krzaków. Pod murami, które w tym miejscu pieły się wysoko ponad otaczające je drzewa, zobaczył dwóch młodzieńców. Siedzieli na wielkim głazie. Jeden z nich, ubrany w szorty i kraciastą koszulę, szkicował coś w rozłożonym na kolanach bloku. Drugi, w dżinsach i szerokim słomkowym kapeluszu, zwijał wolno mierniczą taśmę. Co oni tu robią? Myślał Manjaro. Kto to może być? Chyba nie przestępcy. Młodzieniec w wielkim słomkowym kapeluszu zeskoczył nagle ze skały. Dokąd idziesz? Zapytał jego towarzysz. Człowiek w słomkowym kapeluszu, nie zatrzymując się, odkrzyknął. Muszę sprawdzić, czy przewód nie zerwany. Człowiek w kapeluszu zbliżył się do miejsca, gdzie przewód opuszczał rumowisko skalne. Po chwili dał się słyszeć jego głos. W porządku. Wczoraj Antoniusz mówił, że jakiś chłopiec zerwał mu przewód przy drodze. To o paragonie, wyszeptał Manjaro i przylgnął płasko do ziemi. Młodzieniec w szortach zapytał. Czy dzisiaj znowu straszymy? Tak, ale tylko raz po zmroku, żeby nie pomyśleli, że duchy się wyniosły. Ciekaw jestem, kiedy oni się skapują. Psza, nie mam pojęcia, ale tamci robotnicy już chyba nie wrócą. Na tym rozmowa się urwała. Manjaro usłyszał oddalające się kroki i wesoły, beztroski śmiech odchodzących. Gdy wynurzył się z krzaków, daleko za zakrętem drogi ujrzał biały kapelusz i nagie plecy młodzieńca w dżinsach. Zatarł z radością dłonie. Jako chłopiec nadzwyczaj skrupulatny wyjął z kieszeni notes i długopis. Starał się w notesie odtworzyć usłyszaną rozmowę. Dobra jest, myślał, zapisując każde słowo. Ci przebiegli przestępcy udają, że mierzą mury. Ale my, detektywi, jesteśmy sprytniejsi. Nie damy się nabrać. Roześmiał się ze złośliwą satysfakcją. Jak sądzisz, czy ten fragment murów pochodzi z XIV wieku? A, dobrze się maskują. A tymczasem prowadzą przewód elektryczny do zamku, żeby wywoływać efekty świetlne i straszyć robotników. Znamy się na tym. A więc mamy do czynienia z niezwykle przebiegłymi przestępcami, którzy posługują się najnowszą techniką i duchami. Poczekajcie, my się do was dobierzemy. Herszt bandy, który wczoraj przyłapał paragona, nazywa się Antoniusz. To pewno jego kryptonim. Poczekaj, ptaszku, jeszcze inaczej zaśpiewasz.
Skończywszy zwięzłe sprawozdanie, postanowił iść dalej za nitką przewodu. Był już pewny, że doprowadzi go ona do nowego, wielkiego odkrycia. Przewód, sprytnie i dokładnie ukryty wśród zarośli, zawiódł go aż pod wysoki mur lewego skrzydła. Tutaj poprowadzono go po pniu gęstego świerka. Mandżaro nie namyślał się długo. Wspiął się na drzewo. Gdy był na wysokości małego prześwitu w murze, spostrzegł, że drut przywiązano do gałęzi i przerzucono na drugą stronę muru. Trzeba było cofnąć się, a potem wewnątrz murów lewego skrzydła szukać dalej przewodu. Ześliznął się szybko z drzewa. Dłonie miał lepkie od żywicy, a kolana zdarte do krwi, lecz nie przejmował się tym wcale. Myśl, że wnet rozwiąże tajemniczą zagadkę, pchała go wciąż naprzód. Znalazł w murze szeroką wyrwę. Przecisnął się przez nią bez trudu i był już po drugiej stronie. Tu niepodzielnie panowały chwasty. Sięgały chłopcu do pasa. Były to, niestety, chwasty złośliwe, rosnące prawdopodobnie jedynie w tym celu, by utrudnić pracę młodemu detektywowi. Przed nim bowiem roztaczała się wzdłuż fosy prawdziwa dżungla pokrzyw, tak gęsta, że trudno było przedrzeć się przez nią. Mandżaro spojrzał żałośnie na swe pokiereszowane nagie kolana. Zacisnął mocno zęby. Raz, kozie, śmierć. Pomyślał i rzucił się w tę dżunglę jak w zielony, piekący nurt. Brodził w nim, sycząc z bólu. Podrapane kolana i łydki paliły, smagane żywym ogniem. Lecz cóż znaczy ból wobec myśli, że za chwilę odkryje wielką tajemnicę? Gdy dobrnął do prześwitu, z radością ujrzał białe pasemko przewodu ukryte w załamaniach muru. Spływało ono aż na dno fosy, w samo piekło pokrzyw, a potem przez otwór okienny przechodziło już do budynku. W tym miejscu mury były najbardziej zniszczone. Strop leżał w gruzach, a w załamaniach i rozpadlinach rosły drobne krzewy i drzewka, jak gdyby natura chciała przystroić ruiny i zatrzeć ślady ich ran. Zarośla były tu tak gęste, że Mandżaro musiał przebijać się na oślep. Wyciągniętą dłonią przesuwał wzdłuż drutu, wolno, krok za krokiem, parł do przodu. Naraz jego dłoń napotkała coś chłodnego, metalowego. Otworzył oczy. Rozchylił gałęzie i syknął ze zdumienia. Tuż nad nim, w szczelinie muru, tkwił wielki głośnik. Mandżaro przyjrzał mu się uważnie. Obmacał go ze wszystkich stron, opukał. A więc to tak, pomyślał uszczęśliwiony. Oto tuba, przez którą przemawiają duchy starego zamczyska. Był dumny ze swego odkrycia. Zagadka jednego końca drutu została rozwiązana. Wyobrażał sobie minę dwóch inspektorów, paragona i perełki, kiedy stanie przed nimi i powie: mam dla was ciekawe wiadomości. A może oni mają jeszcze ciekawsze? Zaczął się niecierpliwić. Wylazł z zarośli, wyjął notatnik, naszkicował pośpiesznie plan sytuacyjny, zaznaczył krzyżykiem miejsce głośnika. Zadowolony z solidnie wykonanej roboty, wracał do leśniczówki.